Podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Bardzo miło jest się z wami słyszeć. Znaczy, wy słyszycie nas, ja was niekoniecznie, ale mam nadzieję, że potem przeczytać, co macie do powiedzenia po podcaście w ramach dzisiejszego tematu. Wracam do roli moderującego to wszystko. Po prostu w zeszłym tygodniu nie miałem jak się pojawić. Zresztą temat był taki, że wolałem oddać to specjalistom. Ale też, żeby nawiązać do tego, co się działo w zeszłym tygodniu, to powiem, że tak, Adam już sam się przyznał, że się nie przedstawił zeszłym razem i sam sobie udzielił reprymendy. I też ja, żeby dzisiaj zrównoważyć to, że dwie osoby siedziały po jego lewicy, to dzisiaj dwie osoby siedzą po mojej prawej stronie i wyjdziemy na zero w tym wszystkim. Dokładnie. Także tak. Po mojej prawej stronie siedzi Adam Zehenter.
Dzień dobry, przedstawiam się tym razem.
I również po mojej prawej stronie siedzi Michał Rams.
Cześć, cześć.
Wcale nie po prawej, tylko po lewej, ale wiecie, muszę. Ja nazywam się Michał Mańka i dziś będziemy rozmawiać o własnych historiach związanych z wydawaniem dużych pieniędzy, mimo wszystko dużych pieniędzy na gry mobilne, na gry free-to-play, generalnie na mikropłatności, ale postaramy się też przyjrzeć temu tematowi od trochę szerszej strony. Specjalnie jest dzisiaj z nami Dźwiedź, ponieważ on, pracując w dziale płatnego produktu, miał też wiele wspólnego z free-to-playami i po prostu może nam parę ciekawych rzeczy o tym temacie poopowiadać z punktu widzenia takiego bardziej marketingowego. Więc dobrze, zgodnie z tematem, zgodnie z tytułem, ja się przyznam od razu, że ten tytuł odnoszący się do 1500 zł wydanych w grze mobilnej to tyczy się mnie i ja zacznę od takiej przydługiej dość historii startowej, która wytłumaczy dlaczego i o co w ogóle chodzi. Jeśli może nas śledzicie trochę dłużej, to mogliście trafić gdzieś na różne moje wyznania na temat tego, że grałem w taką grę mobilną jak Galaxy of Heroes. Była to niesamowicie dobra gra gwiezdnowojenna, w której kompletujemy sobie drużynę, zbieramy szardy bohaterów, tych bohaterów odblokowujemy, levelujemy, no i walczymy w PvE, ale są też opcje PvP na arenach, są opcje gildiowe, są rajdy gildiowe, potem jeszcze wprowadzono walki statków. Generalnie bardzo, bardzo dużo zawartości, która w fajnym uniwersum była zrobiona, ale generalnie gra była kopią w zasadzie masy innych gier, które polegają na dokładnie, tym samym, tylko bez licencji. No więc tak się jakoś złożyło, że grając w to, i wczoraj to sprawdziłem, od 2016 roku, no tak czasem się okazywało, że hej, tutaj możesz sobie kupić kryształki, bo kryształki pomogą ci odblokować coś tam. No to czasem się kupiło te kryształki i jak tak podliczyłem sobie, to za mój cały czas grania, który trwał mniej więcej 2 lata, to wydałem w Galaxy of Heroes około 2500, nie, przepraszam, to wydałem w Galaxy of Heroes około 1500 złotych, wybaczcie, nigdy nie wiem, która wersja. I no tak trochę mnie to zabolało z perspektywy dzisiejszej. To znaczy, jak spojrzałem sobie, było to wczoraj, na moją listę zakupów i przejechałem przez wszystkie moje zakupy na telefonie, na historię tych płatności, to jak jeszcze zobaczyłem, że na przykład w jednym miesiącu wydałem 300 na coś takiego, bo ewidentnie musiał być jakiś event, do którego się szykowałem, no to było to strasznie bolesne. I jakby zdam wam jeszcze koniec tej historii, czyli dlaczego przestałem grać w Galaxy of Heroes. Dużo w tym swojego udziału miało fakt, że gra stała się strasznie wymagająca czasowo, szczególnie, że jeszcze zostałem oficerem w swojej gildii, przez co miałem jakieś swoje obowiązki w planowaniu wojen terytorialnych i nagle się okazało, że nie, to jest bez sensu. A dodatkowo no, pojawił się temat tego, że ta free-to-playowość gry zaczęła się na niej odbijać i event, który tak naprawdę u mnie też trochę zachwiał te szale sensowności grania w tę grę, był taki, że przy nowym evencie można było odblokować super mocną postać. Wiadomo, zawsze nowa postać, która wprowadzana była do gry, była bardzo OP, trzeba było jeszcze wynaleźć na nie odpowiednie kontry. Zazwyczaj kontry na nie to były po prostu kolejne postacie, które dodawano do gry. I teraz, żeby odblokować w evencie z tą postacią no, wszystkie jej szardy, czyli żeby odblokować ją docelowo od razu na 7 poziomie, bo wcześniej nie można jej było aktywować, należało mieć zebrane 5 czy też 6 postaci z innego eventu, który odbył się dotychczas tylko raz i do niego też trzeba było mieć wyfarmione inne postacie, żeby móc je odblokowywać. W rezultacie, jeśli ktoś grał za darmo, nie miał szansy odblokować tej nowej postaci w tym momencie, ale jeśli oczywiście wydał masę kasy na skrzyneczki z shardami postaci, nawet oglądałem kiedyś filmik gościa, który zrobił to specjalnie pod ten event, to wydał chyba $2000, żeby skompletować te 5 czy 6 postaci i móc zakończyć tamten event. Co ostatecznie okazało się dla mnie tak ogromnym cash grabem, tak brzydko mówiąc po angielsku, że to też wpłynęło mocno na moją decyzję. I po tej przydługiej historii oddam głos również wam, żebyście się podzielili waszymi wydatkami. I zacznę od Michała może na początek, bo on ma bardziej lightowe historyjki, a potem Adam przejdziemy do ciebie.
No ja w swojej historii grania w gry free-to-playowe myślę, że na początku to był League of Legends, potem Hearthstone, Heroes of the Storm również, a teraz obecnie Path of Exile. Myślę, że w sumie od tego, nie wiem, 2012 roku, jak zacząłem w LoL'a grać, to nie wiem, poszło około 1000 zł sumarycznie na te gry, więc rocznie nie wychodzi to jakoś bardzo dużo. Mm-hmm. Ale to też dlatego, że zauważam mechanizmy, które stosują deweloperzy i dlatego próbuję się opierać trochę.
Mi się właśnie bardzo podobała nasza dzisiejsza rozmowa. Ja zapytałem, czy masz też takie historie, że wydajesz dużo? Mówisz, że nie. Właśnie na pytanie dlaczego? Bo wiem, jak to działa. To był taki one-liner marketingowy rzucony na koniec. No i coś w tym jest. Ja jakby dorzucę sobie tylko, bo jak mówisz już taką total wydatek przez te 10 lat, to ja też spróbowałem na to spojrzeć dość podobnie i wyszło mi, że oczywiście tam te 1500 wydałem w mobilce, jaką jest Galaxy of Heroes, ale gdyby dorzucić do tego wszystkie inne mikrotransakcje w grach pewnie w podobnym okresie co ty, czyli powiedzmy ostatnich 10-11 lat, to wyszło mi w zasadzie drugie tyle, w sensie kolejne 1500. I to w tym momencie porównując, to boli jeszcze bardziej, porównując pojedynczą grę, w której wydałem tyle versus pewnie kilkanaście czy kilkadziesiąt gier, w których wydałem potem takie same pieniądze, no niedobrze.
No tak, ale z drugiej strony grałem na przykład bardzo dużo w World of Warcraft i to lata comiesięcznej subskrypcji również się dodają, no ale to już nie jest temat na dzisiejszą rozmowę.
No tak, bo to jednak abonament, który jest konieczny. No dobrze, to co, Adam? Chcesz się przyznać?
To brzmi bardzo tak, taki zapowiedź jest taka bardzo dramatyczna. Historia chyba nie jest aż tak dramatyczna.
Oczywiście, że jest.
Nie jest. I ona jest ciekawa, bo u mnie występuje dwie skrajności występują. Rzeczywiście w jednej grze wydałem więcej od was, bo wydałem gdzieś, znaczy wiem bardzo dokładnie ile, z 2500 zł wydałem w grze World of Tanks. Dlaczego wiem? Bo złożyłem w firmie Wargaming prośbę o wydanie moich danych osobowych. Każda firma powinna takie dane wam udostępnić, jeżeli o to poprosicie. Tam po 2 czy 3 tygodniach oni odsyłają takie dane. No i mogę sprawdzić również wszystkie moje wydatki, więc jakby mogę sobie to rzeczywiście zobaczyć na papierze, że tak powiem. Więc to jest ta skrajność. Druga skrajność jest z kolei taka, że jeżeli miałbym podsumować wszystkie inne gry, które wydałem kasę w ciągu tych ostatnich powiedzmy 10 lat, to 2500 jest World of Tanks, i jakieś, nie wiem, 700 zł będzie we wszystkich innych grach. To znaczy ja w ogóle nie kupuję żadnych mikropłatności w grach płatnych. Nie kupuję żadnych mikropłatności w grach mobilnych, poza jednym takim drobnym wyjątkiem, którym powiem na sam koniec może, czy tam gdzieś przy okazji o nim wspomnę. Więc jakby z jednej strony właśnie nie korzystam z tych różnych ułatwiaczy, nie kupię kryształków różnych takich, czy tych walut z dziwnych gier mobilnych, ale w World of Tanks tak jakby to była ta gra, która trafiła w mój słaby punkt, czołgi, Druga wojna światowa, pojazdy, jakieś takie męskie, prawda, historyczne, fajne. I mi się to podobało i tutaj mnie Wargaming, że tak powiem, wziął pod włos i zdecydowanie trochę zarobił na moim hobby.
Dobra, to ja tutaj dodam pytanie, bo ja jakby tłumaczyłem, że kasa, która u mnie wchodziła, to były kryształki w zasadzie, żeby odblokowywać jakieś tam postacie i tym podobne rzeczy. To w zasadzie, jaki był cel twoich wydatków w World of Tanks?
O tym można by mówić dużo, dlatego ja powiem tak w skrócie. Generalnie to wygląda w ten sposób, że World of Tanks jest grą, w której się ścierasz z innymi graczami na mapie, czyli tam jest 15 przeciwko 15 graczom i oni walczą każdy w swoim czołgu. I gra jest zaprojektowana w ten sposób, że odblokowanie kolejnych czołgów, silniejszych, z silniejszych poziomów, odblokowanie komponentów tych czołgów zajmuje czas. I im wyżej, że tak powiem, jesteś w tym rozwoju, tym ten czas się staje, jakby on się powiększa. I można temu zaradzić na dwa sposoby. Jeden z tych sposobów, który ja jak najbardziej praktykowałem, to jest konto premium. Konto premium, które powoduje, że dostajesz 50% więcej expa i 50% więcej takiej podstawowej waluty, jaką jest srebro. I to było, podejrzewam, że to było z 80% tych wydatków. Reszta to jest to, co kupują też bardzo często gracze, to są czołgi premium, czyli to są czołgi, których nie da się odblokować, one nie występują w tych drzewkach, które się przechodzi, po prostu można je kupić w sklepie. I nie ma, dobra, czasami rzadko są jakieś eventy, które pozwalają czołg premium sobie odblokować za straszną ilość grindu, czyli jakby straszną ilość grania. Trochę tak jak w przypadku tego twojego eventu, ale to jest rzadkość. Zdecydowana większość tych czołgów się nie pojawia i jeżeli ktoś ma taką nutkę w sobie kolekcjonera, jeśli by chciał mieć albo mu się podoba dany model, no to jedyną opcją jest pójść do sklepu i zapłacić za złotówki, kupić ten konkretny czołg. I te czołgi kosztują w zależności od, oczywiście od poziomów, ale zazwyczaj się kupuje czołgi 8 poziomu, już nie będę wchodził w szczegóły dlaczego, ale one kosztują tak około 150 zł za pojazd. W związku z tym jakby czyli jak gra, tak? Że można na Steamie sobie kupić nową grę za 150 zł, albo można sobie kupić nowy czołg w World of Tanks. Więc jakby konto premium, żeby sensownie rozwijać sobie kolejne czołgi, zbierać te waluty i tak dalej. No i jakby te premium czołgi, które też z kolei więcej zarabiają. No i oczywiście powstaje pytanie, czy one nie są też lepsze. Bywają lepsze w tego typu grach. To jest stały problem z tak zwanym OP, czyli overpowered, czyli po prostu przedmiotami, pojazdami w tym wypadku, które są silniejsze od tego, co mogą powiedzmy darmowi gracze po prostu zdobyć. No i to jest oczywiście kontrowersyjne, ale myślę, że w przypadku wargamingu to nie jest jakiś szczególnie... jakby tak, te pojazdy, które są bardzo dobre, często są czołgami premium. Zresztą jeżeli odpalicie grę dzisiaj i wejdziecie do bitwy na tym takim najbardziej standardowym 8 poziomie, to się okaże, że w bitwie są na przykład 3 czołgi normalne, darmowe, z drzewek rozwoju i 12, 14, 13 czołgów, które ludzie kupili za gotówkę. Albo wygrindowali, ale jednak najczęściej kupili za gotówkę. Więc to pokazuje, że, no, że jednak te czołgi są dobre, tak? Skoro ludzie je kupują i nimi jeżdżą, to znaczy, że są fajne i spełniają ich zapotrzebowanie, a to jest gra PvP, więc tutaj te rzeczy mają znaczenie.
Okej. Rzucam takie pytanie, do którego się wcześniej raczej nie przygotowaliśmy, ale czy Dźwiedziu, kojarzysz może jakieś takie ogólne dane typu jaki procent graczy jest graczami płacącymi we free-to-playach na przykład?
To bardzo zależy od gry i jej modelu monetyzacji, jak bardzo agresywna jest. Ciężko powiedzieć, zwykle bym powiedział, że to jest około taka średnia globalna, to około 25%.
To są płacące.
Tak, i to tak jak mówię, zależy bardzo od samej gry, bo żeby gra darmowa była zdrowo żyjącym okazem, dobrym przykładem, ona również potrzebuje bardzo, potrzebuje graczy, którzy nie płacą, którzy po prostu robią te tło, przychodzą na eventy i tak dalej, nawet nie muszą płacić, ale to, żeby ci płacący myśleli, że gra żyje, że nie są tam tylko z innymi płacącymi.
Czyli to jest bardzo psychologiczna zagrywka też, na zasadzie ci ludzie, którzy płacą, muszą czuć, że są w pewien sposób lepsi od reszty, która nie płaci.
Tak, jeśli to widać, bo czasami tego nie widać.
Okej, dobrze. To możemy się zanurzyć na pewno trochę w taki temat, który jest bardzo kojarzony z kwestią płacenia. Mogliście nawet słyszeć takie określenie, znaczy mówię do was, drodzy słuchacze, jak wieloryby, czyli to są ludzie, którzy wydają bardzo dużo pieniędzy w grze. I zadałem takie pytanie wcześniej Michałowi właśnie, kiedy człowiek zostaje wielorybem, jeśli chodzi o płatność? I udzieliłyśmy bardzo fajnej odpowiedzi, więc chciałbym, żebyś ją tutaj przywołał tutaj, bo ona po prostu jest dla mnie w punkt.
Wielorybem jesteś wtedy, kiedy albo prezes, albo wysoki zarząd się dowie o tym, że przestałeś płacić.
Ta odpowiedź mi się tak podoba. Czyli generalnie, jakbyśmy chcieli to jakoś spróbować ubrać faktycznie w ramy, to faktycznie to jest człowiek, który wydaje bardzo dużo, to jest człowiek, który jeśli przestaje płacić, to jest to duża strata dla gry.
Tak,
finansowa.
Nawet pojedyncza osoba nawet.
No i właśnie, to jest ta kwestia. Czy wielorybów w takich grach jest zazwyczaj dużo?
to również zależy od gry, ale raczej nie, ponieważ wielorybów można by było powiedzieć, że to jest od maksymalnie 5% do tego jednego topowego procenta, ale ci gracze odpowiadają za 80% około przychodów całej firmy.
To jest przerażające, jak się o tym myśli. Rozmawialiśmy wcześniej o takiej bardzo dużej liczbie, w której nie wiem, czy chcemy ją poruszać. Możemy ją ubrać w taki sposób, żeby ją mądrze poruszyć, ale przykładowo ile tacy ludzie mogą wygenerować przychodu jakiejś grze, nie?
To tak samo dalej. Na wszystko będę mówić.
Tak, to zawsze zależy. Też to zależy. Tak.
To zależy, ale w takiej małej grze powiedzmy to jest właśnie 1000 zł miesięcznie. Więcej to w takich mniejszych grach, a w takich naprawdę dużych grach to już dziesiątki tysięcy co miesiąc. Więc my nie jesteśmy wielorybami, jesteśmy planktonem.
Tak, to z perspektywy
naszej...
To jest
naszej... dobra wiadomość w gruncie rzeczy.
Tak, to jest oczywiście. Bo ogólnie jak sobie pomyślę, osoby, które nas słuchają, które na przykład w życiu nie wydały ani grosza w grze jakiejś tam na mikropłatności, może tak to ujmijmy, to dla nich w ogóle sama idea tego, że my wydaliśmy tutaj 1500, 2,5 tysiąca złotych na mikropłatności w jednej grze, to jest jakaś chora sprawa. I ja to doskonale potrafię zrozumieć, ale właśnie jak jeszcze się okazuje, że my jesteśmy nikim w porównaniu z tymi, którzy utrzymują te gry przy życiu, no to nagle się tak trochę zastanawia, nie? Bo można sobie tak poczuć, ej, wydałem w tej grze 1500 zł, coś mi się należy, nie? Mhm. Nic mi się nie należy.
Nie. Nie. W bardzo skrajnych przypadkach, również nie podając nazwy gry, ten topowy 1% albo powiedzmy top 100 graczy, ale nie w rankingach, tylko tych rankingach wydatkowych, finansowych, mogli liczyć na przykład na 24-godzinną, nieważne jaki dzień, noc, na to, że mają swój dedykowany telefon, na który mogą zadzwonić i tam zawsze ktoś odbierze, pomoże. Pogada.
Jeszcze wyciągnie troszkę więcej finansów przy tym wszystkim. Chociaż myślę, że takich ludzi to już nie trzeba zachęcać.
Nie trzeba. To już. Oni już są.
A kto według was jest takim wielorybem? W sensie profil człowieka, który wydaje masę kasy na grę. I to jakby już nawet nie zastanawiajmy się nad 1%, chociaż jest ten człowiek, który jest przysłowiowym synem szejka gdzieś tam i jego nie interesuje, ile na coś wydaje, bo i tak ma kieszenie bez dna. Ale kto może być takim po prostu człowiekiem wydającym bardzo dużo na mikrotransakcje? W sensie, jaki to jest profil osoby?
Ja rzucę takim, znaczy ja uważam, że jest problem w tym sensie, że te gry często żerują na słabościach ludzkich i są osoby, które mają na przykład jakieś trudności z powstrzymywaniem się na przykład przed kupowaniem. I zresztą jest nawet leczona taka choroba, prawda, że ktoś może wydawać za dużo pieniędzy w sklepach, bo po prostu nie umie się powstrzymać i wydaje pieniądze, które nie powinien wydawać. I takie gry na takich ludziach żerują. I myślę, że to jedna z takich właśnie będzie być z tych osób. Ich niekoniecznie stać na to te osoby, ale one to wydają, bo nie potrafią się powstrzymać, bo chcą zdobyć ten cel. Różne mogą być środki, żeby jakby takie punkty nacisku, tak? Na różne osoby może działać różny punkt nacisku, ale tak, myślę, że część to są takie osoby, które się wykorzystuje różne triki. Te gry są też przecież projektowane z wsparciem nie tylko i wyłącznie tam deweloperskim, czy jakimś tam, ale też jakimś tam psychologicznym, tak, które ma pomóc jakby tak zaprojektować te mechanizmy, żeby jak najszybciej, jak najskuteczniej kogoś wciągnąć, czasem niekoniecznie szybciej właśnie, czasem to bywa tak, że to trwa, ten proces jest powolny. To co na przykład też pamiętam swego czasu, też mnie to trochę tak zdziwiło, chociaż to chyba jest już norma, że często gry mają, nie wiem, graliście w jakąś grę mobilną i gracie sobie chwilkę, gra w pewnym momencie składa wam ofertę, że tutaj jest pakiet startowy, on jest w tam minus 70%, możecie dostać tyle i tak dalej, to jest jakaś cena podana. I pewnie sobie myślicie, że no spoko, każdy użytkownik dostaje taki właśnie pakiet i taką cenę. Jakby otóż nie, te algorytmy tych gier, one podceniają na podstawie twojego wcześniejszego doświadczenia, tego czy ty wydajesz dużo, czy mało i ty dostajesz inną cenę niż na przykład kolega, który gra obok albo jakaś, nie wiem, osoba, koleżanka z Francji. Bo oni oceniają, w sensie ten algorytm stara się ocenić najbardziej optymalną cenę, którą ty możesz włożyć. Nie? Czyli jeśli jesteś osobą, która dużo wydaje i ten algorytm o tym wie, to zaoferuje ci wyższą cenę na przykład za takie czy inne duperele. Więc jakby to jest też dosyć taki mroczny aspekt gier, zwłaszcza niektóre z tych free-to-playowych, które jakby na tym tak to wykorzystują. Ale tak, myślę, że część to są osoby, które się nie potrafią powstrzymać. To bym tak to postawił.
To zaraz przejdziemy dalej jeszcze do zastanawiania się, kto to może być, ale ja przywołam tutaj świeży przykład, który mnie nawet tak trochę dotknął, że aż się zastanowiłem, czy chcę wydać. Mówiliśmy już kilkukrotnie o grze Marvel Snap. I to jest gra, która jest absolutnie fair pod tym względem, to znaczy możesz grać nie płacąc za nie grosza. Jest spoko. Więc Marvel Snap ma taką opcję Battle Passa, którego sobie odblokowujemy grając, wykonując tam chyba, co to są, dzienne, tygodniowe zadania?
Takie różne zadania, i codzienne, tak. I tygodniowe.
I one się liczą w kierunku tego kolejnego poziomu Battle Passa, który sobie odblokowujemy. I pierwszy Battle Pass był dostępny w momencie, kiedy ja grałem przy premierze, w całości za darmo. Tam było wszystko odblokowane, czyli każdy poziom, na który wchodziliśmy, dawał nam jakieś rzeczy. Problem w tym, że już drugi Battle Pass, którego dostajemy, ma część z tych rzeczy poblokowane i to jakby ratio jest takie, że więcej w sumie tych rzeczy.
Dwie trzecie są poblokowane tak na oko.
Co oznacza, że jeśli teraz już dalej chcemy zdobywać, znaczy poziomy zdobywamy cały czas, ale rzeczy, które za te poziomy dostajemy, są wtedy znacznie bardziej ograniczone. I pamiętam, że tknęło mnie to tak troszkę, na zasadzie, kurde, odblokowałem sobie tego pierwszego tak w całości, a tego nawet jak zrobiłem poziomy, to go nie mam w całości i nie mam tego najważniejszego elementu, bo ta karta postaci, którą się dostaje, jest za płatną częścią tego Battle Passa. I to było takie trochę, kurde, może bym kupił, ale nie kupiłem. Więc te wszystkie zagrywki psychologiczne zresztą, to jest jeden element, który bardzo mnie ostatnio ubawił, znalazłem mema i jakby wiem, że opisywanie memów komuś to jest straszne, ale to była historyjka, że jak gra mobilna oferuje ci na przykład 10 kryształków i ci mówi, teraz użyj 2 kryształki na przyspieszenie tego timera, i tam był ten królik Bugs, który mówi takie no, więc to jest bardzo polskie, to znaczy ja nie wiem jak wy macie, ale ja jak dostaję darmowe kryształki i gra mi mówi, to użyj ich teraz, żeby przyspieszyć, to ja nigdy nie przyspieszam.
Ja przyspieszam, bo wiem, że dostałem je, żeby to przyspieszyć. Zresztą ale czasami to chyba nawet nie ma opcji, po prostu musisz.
Wtedy nie, wystarczy po prostu, jak już klikniesz, to nie dać, żeby przyspieszać, tylko poczekać, aż minie timer.
No można.
No
tak
pewnie, sobie. Że tak.
Z jednej strony to też uczy gracza, jak się kupuje rzeczy w sklepie, żeby otworzył ten sklep, zobaczył, co tam jest i kliknął, jakie to jest proste.
Dlatego w sumie, jak o tym mówisz, to jest, teraz się staje oczywiste, że jak masz te darmowe skrzynki albo coś tam do odbioru, to one nie są w osobnym miejscu, tylko one zawsze są w sklepie.
Oczywiście.
Żebyś miał ekspozycję wokoło i mógł od razu coś pokupować. Tak. Jakby to takie oczywiste, ale teraz mi to do głowy dopiero przyszło po tym, jak to powiedziałeś, żeby przyzwyczaić gracza do zachowania zakupowego.
Ja nigdy nie używam tego, ponieważ to z mojej strony musiałoby być już oświadczenie, że będę dalej grał w tę grę, a mam taki ogólnie problem, że często w gry przestaję grać bez skończenia, czy to single playerowe, multiplayerowe, więc to być może być jeden z powodów, dlaczego nie wydałem za dużo pieniędzy w takie gry, ponieważ nie wiem, czy za pół roku będę dalej w nią grał.
Okay.
I są wyjątki takie jak Path of Exile, ale z drugiej strony tam to wszystko jest kosmetyczne, więc nie ma aż takiego parcia.
Ja mam taką historię, tylko szybciutko wrzucę, że nienawidzę siebie za jedną mikropłatność, której dokonałem. Była gra, która mnie strasznie wciągnęła. Była jakaś taka głupkowata, oparta na fizyce po prostu. I miała strasznie agresywne reklamy. Takie na maksa, że jak skończyłeś jeden poziom, to zazwyczaj dostawałeś reklamę. I irytowało mnie to tak bardzo, że kupiłem opcję bez reklam. Po czym, to nie była jakaś bardzo droga opcja, bo to była też prosta gierka, ale po czym, jak się okazało, nie usunęło mi nawet wszystkich reklam. I w tym momencie stwierdziłem, że to jest po prostu jakiś fagasowy ruch i w ogóle o co tutaj chodzi. I napisałem, wystawiłem im jedną gwiazdkę w App Store, napisałem, że to jest niepoważne, że zapłacono za usunięcie reklam, a dalej dostaję część reklam. I już nie odpaliłem. To na szczęście nie były pieniądze, które mnie bolały w jakikolwiek sposób, ale bardzo nie lubię tego jednego rozdziału w swojej historii growej.
Jak zacząłeś tą historię, myślałem, że powiesz o siodle DLC do Oblivion.
Nie, nie tego nie było.
Ja jeszcze wrócę do tego Marvel Snapa, bo to jest ta gra, którą już teasowałem, że o niej powiem, bo po spędzeniu jakichś 50 godzin w poprzednim roku z tą grą stwierdziłem, Cholera, podoba mi się to, że jakby w ogóle karcianki to jest bardzo specyficzny gatunek gier, które w ogóle u swoich korzeni były pay to win, jakby korzeni bynajmniej nie komputerowych. Jak powstał Magic the Gathering, no to kolega, który miał więcej kasy i szedł do sklepu kupić więcej boosterów z kartami, miał lepsze karty i mógł wygrywać. Jakby karcianki z samego swojej historii są kolekcjonerskie właśnie grami pay to win. W związku z tym na przykład Hearthstone, który jest bardzo dobrą grą, i bardzo go lubiłem, jest grą pay to win jak najbardziej i dlatego bardzo mi się spodobało to, że Marvel Snap jest grą w zasadzie nie pay to win. Jak się tam gdzieś na jakimś poziomie analizy można powiedzieć, że okej, okay, jak kupisz w tym season passie, zapłacisz za season pass, to dostaniesz tą kartę, o której mówiłeś, która jest nową kartą, ale można ją wygrindować też po prostu normalnie levelując. Jest jakaś tam szansa, że ci wypadnie. Więc jakby ona jest dostępna dla darmowych graczy, więc pewne niuanse w stylu, że to może trochę pay to winowe jest, są, ale w porównaniu z innymi karciankami to w ogóle ta gra jest totalnie free to play. I dlatego właśnie uznałem, ok, jest coś takiego jak pakiet startowy, 18 zł kupuję, mimo tego, że w grach, to była pierwsza prawdopodobnie płatność w ogóle w grze mobilnej, ale zrobiona trochę na przekór, bo ja sobie pomyślałem tak, cholera, jak ja tej kasy nie dam, to jaki ja wysyłam sygnał jako konsument? Ja wysyłam sygnał, że w sumie lepiej się opłaca zrobić jakąś pay to winową karciankę z marvelowskimi bohaterami, bo wtedy wiele osób płaci, a jak zrobisz taką fajną, uczciwą, to ludzie są zadowoleni, ale nie płacą, więc w takim razie powinienem swoim portfelem, chociażby tymi symbolicznymi 18 zł, pokazać, że uważam to za godne jakby pochwały i dlatego właśnie specjalnie to kupiłem. Nie zamierzam kupować więcej, bo to mimo wszystko jest gra, tylko pewnie tak jak Dźwiedziu wspominał, też perspektywa moja jest taka, bo World of Tanks jeszcze wrócę, ale perspektywa Snapa czy wielu takich mobilnych gier jest dla mnie przynajmniej taka, że jeżeli ja w nią pogram 3 miesiące, to to jest w ogóle święto, więc jakby ładować pieniądze w coś, w co... Pytałeś się o te kryształki, czy ja je zużywam, kiedy oni... Powiem ci tak, gdybym wiedział, że będę w tą grę grał parę lat, to pewnie bym tak jak ty czekał, ale ja wiem, że to jest gra na tydzień, na dwa albo na trzy i co mi dadzą te kryształki, których ja nawet ich nie wykorzystam w tym czasie.
I obok tego ja, który od roku nieprzerwanie ciśnie w Merge Mansion, ale nie wydałem ani grosza.
Ciekawe jest to, że obie gry, o których wcześniej wspominałeś, czyli Marvel Snap i Hearthstone, u podstaw mają tego samego, tą samą osobę, czyli Ben Broad, który był głównym designerem Hearthstone'a oraz ostatnio za Marvel Snap'a odbierał nagrodę za najlepszą mobilkę na Game Awards'ach.
To w ogóle człowiek bardzo wielu profesji i umiejętności, bo on zaczął dowozić pizzę w okolicy Irvine do siedziby Blizzarda i tam jakoś zaczął z tymi kolesiami w Blizzardzie gadać i jakoś tak się zaczęła jego przygoda w firmie, więc...
To jest fajne.
To są takie śmieszne anegdotki. Ale tak, ja uważam, że jest w ogóle świetnym designerem właśnie gier karcianych, bo on stoi za tym fantastycznym pomysłem na szybką grę karcianą, jaką jest Hearthstone, po czym się okazało, że w sumie ona nie jest taka szybka wcale, jeżeli chodzi o komórki.
I da się szybciej.
I da się szybciej, i da się fajnie, i uważam, że ten design w ogóle Marvel Snap'a jest bardzo oryginalny. Czymś nowym jest rzeczywiście w świecie karcianek. Jest bardzo szybki, potrafi trwać 1,5-2 minuty. Można to zrobić jadąc w tramwaju, w ogóle się nie przejmować tym, co się wokół ciebie dzieje, bo to są krótkie sesje i tak, to jest świetny designer. Ja w ogóle przyszedłbym do innego, bo mnie też to, tak. To uważam, że bardzo ciekawym aspektem mikropłatności jest to, bo dużo się mówi o tym, że mikropłatności są złe i słusznie, ale też częściowo się mówi na przykład o tym, że gracze, którzy wydają te mikropłatności, to się tak myśli, oni, frajerzy właśnie, nie wkładają kasę w coś, co jest darmowe i tak dalej. I jakby, chociaż bywa i tak, niewątpliwie, to ja sobie zrobiłem takie wyliczenia mojej kariery World of Tanksowej.
No.
I teraz właśnie jakby pytam was, pytam też słuchaczy, czy to są rzeczywiście cyfry takie złe, jak się spojrzeć na nie w kontekście, ponieważ mamy tak, 2,5 tysiąca złotych wydanych w grze, mamy mniej więcej 2000 godzin, które spędziłem w tej grze, grając w nią. Co wychodzi za godzinę zabawy złoty 25, jak policzyłem, mniej więcej. To jest jakby jedna cyfra. Druga jest taka, że to też jest gra, w którą ja grałem na przestrzeni wielu lat. Teoretycznie 7, ale z dużymi też przerwami, bo to nie było tak, że ja rzeczywiście przez 7 lat odpalałem tą grę tydzień w tydzień. Tylko tak powiedzmy, że były takie 4 intensywniejsze lata, w których grałem, więc też wychodzi to mniej więcej, że to jest 625 zł rocznie i 52 zł miesięcznie, jakby to w ten sposób policzyć. I teraz pytanie brzmi właśnie, czy takie kwoty, które się czasem wydają absurdalnie wysokie, jeżeli dotyczą osób, które w dużej mierze grają w jedną grę, jak ktoś gra na przykład tylko i wyłącznie w League of Legends i wkłada w tą grę rzeczywiście te 5 dych miesięcznie, czy 6 dych. To nie jest duża kasa, tak? Dzisiaj to są 2 burgery na mieście w Krakowie albo, nie wiem, 3 rzemieślnicze browary, tak?
Ostatnio się dowiedziałem przypadkiem z Twittera, że to jest prawie kwota powiększonego zestawu w McDonaldzie, który teraz potrafi kosztować 40 zł.
O, wow.
Więc inflacja, jeszcze, baby.
No właśnie, jeszcze podaj datę nagrywania, żeby był jakiś punkt odniesienia. Ale
tak, jeśli słuchacie tego za rok i na przykład teraz kosztują 70 zł, to tak, to był styczeń 2023.
Tak, ale właśnie o to mi chodzi, że to nie są takie kwoty, jak o tym w ten sposób pomyślisz, to są kwoty mniejsze niż wydaje gracz konsolowy kupujący, żeby zagrać 2000 godzin, włożyć w takie przecięte konsolowe tytuły, nie mówię o jakimś, nie wiem, totalnym przechodzeniu ich od początku do końca, jakimś tam platynowaniu, tylko takim klasycznym przechodzeniu, to pewnie trzeba by wydać znacznie więcej kasy, żeby spędzić 2000 godzin w grach typu God of War albo The Last of Us, trzeba by wydać znacznie więcej pieniędzy niż w tym właśnie darmowym World of Tanks, w którym ta kwota, którą ja wydałem, jest zasadniczo, oczywiście można... Sky is the limit, tak? W sensie można i wydać tam znacznie, znacznie więcej, ale to było takie sensowne minimum, żeby się dobrze bawić, a nie być w tej sytuacji takiego, powiedzmy, gracza, który jest odstaje od innych, czy też musi się strasznie zagrindować na śmierć.
A czy to nie jest kwestia tego, że takiej percepcji, że wydajesz to tylko w jednej grze, że niby to jest to samo. Ciągle każda rozgrywka jest inna, ale to jest ta sama gra, plus te rzeczy się kończą, zużywają, czyli tak naprawdę, wiesz, jakbyś podlewał swój czołg pieniędzmi.
No tak.
To ja bym tylko chciał dodać, póki nie zapomnimy, podliczyłeś, że to ci wyszło mniej więcej złoty 25 za godzinę zabawy.
Tak.
To ja sobie teraz przeliczyłem, ile kosztowała mnie godzina zabawy w Horizon Forbidden West, którego ostatnio skończyłem. To przy cenie premierowej 330 zł bodajże i fakcie, że ja skończyłem tę grę w powiedzmy 40 godzin, 8,25. Tak mi wyszło. I wiadomo, że to nie jest jedno drugiemu równe.
Tak, ale to coś właśnie pokazuje, że czasami, jeżeli ktoś gra w tą jedną grę, bo akurat z tym podlewaniem czołgu to też zależy, bo możesz też kupować czołgi i wtedy teoretycznie, wiadomo, digitalowe i nieistniejące gra się skończy i umrze, ale je masz, bo konto premium to jest jedno, ono rzeczywiście kończy się, ale ten czołg zakupiony już nie. Ale chodzi mi o to, że no właśnie, jakby teoretycznie masz taki przelicznik, oczywiście na podstawie jednej gry,
tak,
to można
on,
by go...
On
ten,
nie ma sensu ogólnie,
ma,
ale... Taki,
ale jest to kilkukrotność na przykład. Tak. Jeżeli rzeczywiście kupujesz te gry na... Wiadomo, dużo osób kupuje nie na premierę, albo kupuje, odsprzedaje. Różne są sposoby na to, żeby zmniejszyć koszty grania. O tym zresztą też można by kiedyś porozmawiać, bo to jest bardzo ciekawe w gruncie rzeczy, jak grać najtaniej, bo tych technik jest bardzo dużo. Ale co się okazuje, że to wcale nie jest tak dużo, jak się policzyć po prostu czas, który ja w tej grze spędziłem. Podobnie zresztą myślę jest w moim przypadku w Hearthstone'em. To też jest gra, w której spędziłem bardzo dużo czasu, też kilkaset godzin. Wydałem też kilkaset złotych, więc znowu w moim przypadku to gdzieś się utrzymuje na poziomie tej złotówki za godzinę, się okazuje. W tym przynajmniej, na przykład Marvel Snap, no to już nie, to już jakieś grosze za złotówkę, za godzinę wychodzą. Więc jakby myślę, że ta perspektywa jest ważna, jeżeli to jest zdrowa relacja. To znaczy, jeżeli jesteś osobą, na którą nie działają takie marketingowe zagrywki, a na mnie nie działają w tym sensie, że tak jak już mówiłem, w innych grach w zasadzie nic nie kupuję. To była jedna taka gra. Więc jeżeli nie jesteś osobą jakąś, która jest słabsza pod tym względem, to jest trochę kwestia, no dobra, no dałem tyle i wyciągnąłem z tego tyle godzin zabawy. Czy jestem na tym stratny? No nie, dużo mniej prawdopodobnie niż gdybym płacił za takie teoretycznie nienaciągające mnie konsolowe tytuły, tak?
Mhm. Taką podręcznikową definicją uzależnienia, skoro już tak nawiązujemy do tego, to jest zachowanie, czynność, która negatywnie wpływa na twoje życie, i możesz jej przestać.
Tak.
Niezależnie co to jest, czy to są używki, czy po prostu zachowania.
Czy gry komputerowe.
Czy gry komputerowe.
Jeśli ktoś siedzi cały dzień w domu, były takie przecież w czasach wczesnych MMO, takie historie ludzi, którzy nie wiem, studia na przykład nie kończyli studiów, albo w szkole mieli duże problemy, to jest uzależnienie. Tak, jeżeli ktoś, jego nie potrafi jakby... utrudnia to, znaczy jeżeli cierpi przez to, cierpi, bo na przykład nie kończy studiów, wyrzucili go z pracy, ma problemy z relacja z innymi ludźmi, no to wtedy gra jest uzależnieniem, tak. I...
Jeśli, nie wiem, twoi bliscy na tym cierpią, jeśli nie możesz się utrzymać, jeśli brakuje ci pieniędzy przez to, to wtedy to jest uzależnienie, ale inni wtedy, jeśli to nie wpływa negatywnie na twoje życie, no to się nazywa hobby wtedy.
A przynajmniej tak sobie wmawiamy.
To jest ogólnie właśnie trudne pytanie, bo na przykład jeżeli ktoś, jakby gry mają bardzo negatywny PR w tym sensie, te gry darmowe i jakby słusznie, tak jak mówię, w wielu sprawach, w wielu aspektach, w wielu przypadkach gier to jest rzeczywiście wyciąganie jakby projektowanie ich pod wyciąganie, wszyscy ci psycholodzy, te manipulujące mechanizmy i tak dalej. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś na przykład, nie wiem, ma hobby w postaci starych samochodów i to są strasznie drogie rzeczy. I jakby można włożyć znacznie więcej pieniędzy niż, albo nie wiem, figurki Warhammera, prawda, na przykład. Ojej. To jest dopiero hobby drogie. Albo ktoś na przykład robi takie dioramy z pociągów na przykład, wiecie, czyli jakby dioramy, czyli takie
makiety
z koleją, bo ktoś powie, że Warhammer, jakby figurki Warhammera to podobne do gier, ale to weźmy coś takiego bardziej dojrzałego, nie, modele na przykład właśnie pociągów i ludzie konstruują takie rzeczy. To też można włożyć tysiące złotych w takie makiety, w te modele, w te farby, w te kleje i jakby w roboczo godziny, które się dodatkowo w to wkłada. Więc jakby to jakby, czy gry free to play w takiej sytuacji są, mają na pewno gorszy PR niż właśnie takie makiety z jakiegoś powodu. Prawdopodobnie częściowo to jest wynik tego ogólnego negatywnego nastawienia opinii publicznej do gier jako takich, prawda? Że jak powiesz, wydałem 5000 zł na ten samochód albo nie wiem, na te uszczelki do mojego poloneza na przykład, bo ktoś się fascynuje polonezami, no to wtedy ludzie powiedzą, o kurczę, ten to ma fajne hobby, kurczę, polonezy zbiera i tak dalej. W sensie łatwiej to sprzedać, to jest takie dorosłe, prawda? To jest samochód i tak dalej. Jak powiesz, że wydałeś 5000 zł w grze, w której spędziłeś masę czasu, może masz w niej znajomych i dobrze się w niej bawisz, to potraktują cię jak przegrywa i myślę, że tu jest jakiś taki niesłuszny ten zły PR gier po prostu tutaj się na to nakłada i tworzy taką atmosferę.
Okej, to jeszcze wracając na chwilę do takich dziwnych mechanizmów zachęcania do kupowania rzeczy, bo to jest w ogóle strasznie ciekawe. Mówiliśmy już o tym, że często zatrudnia się ludzi, którzy od strony psychologicznej na to patrzą. Mówiliśmy już tutaj o tym, że mamy chociażby te pierwsza darmowa dawka. Nie? Dostajesz te darmowe kryształki na start, możesz je zużyć i zobacz, teraz już szybciej ci timer zszedł, to może sobie kupisz jakieś kolejne. Są te czasowo ograniczone oferty. Ja pamiętam właśnie, też chciałem to wyciągnąć przy Galaxy of Heroes. Zobaczyłem, że pierwszy mój zakup się nazywał Darkside Starter Pack i był właśnie w porównaniu do całej reszty moich zakupów był bardzo tani, więc to była taka pierwsza dawka na zasadzie hej, wzmocnij swoich bohaterów zamiast grindować tym takim pierwszym rzutem, na który nie wydasz wcale za wiele, no ale potem może wydasz trochę więcej. I są też na przykład teraz w grach mobilnych bardzo często te mechanizmy, które ci pozwalają wyłączyć reklamy, ale potem kończy się tym, że gry, które ten mechanizm stosują, to są zazwyczaj gry, które mają go tak agresywny, że bez tego ciężko jest się pobawić w ogóle w tej grze.
Wydaje mi się, że to jest takim najbardziej agresywnym modelem monetyzacji, to są gry wschodnie, chińskie, japońskie, koreańskie, gdzie to też zgrywa się trochę z kulturą wschodnią. Ponieważ już tak jak wcześniej przed rozpoczęciem tej rozmowy wspominaliśmy, że dla nas wszystkich tutaj zebranych pay to win jest bardzo dużym problemem, a tam nie aż tak bardzo i myślę, że dlatego tam ten model tak dobrze działa i dlatego te gry tak dobrze tam prosperują.
Czy ja dobrze kojarzę, że te wszystkie takie większe produkcje mobilne akurat weźmy sobie, ale ogólnie chodzi o free-to-play'e, to bardzo często są robione, dedykowane nawet wersje na rynek wschodni, jeśli pamiętam. Takie osobne wersje. Raz, że to są czasem wersje, które muszą przejść cenzorskie jakieś zapędy. Pamiętam, że przecież Gwint dopiero ostatnio został chyba przyjęty na rynek wschodni i to tuż po tym, jak ogłoszono zakończenie wsparcia dla Gwinta, znaczy planowane zakończenie wsparcia.
Tam jest taka historia dziwna, bo po prostu rząd chiński przez chyba 2 lata nie, w każdym razie bardzo długi czas nie akceptował tych podań, nie przeglądał ich, znaczy przeglądać może, ale nie było decyzji. Więc to było podanie pewnie sprzed 2 lat na przykład. Mhm. I dopiero teraz zostało zaakceptowane, kiedy gra została już ogłoszone, że oni ją w zasadzie włączają. Tak. Jest to taki zbieg okoliczności zabawny. Ale...
ale pamiętam po prostu jakieś artykuły, jakieś newsy na temat tego, że właśnie wersje na wschód są często inne trochę, tak. Również ze względu na monetyzację.
To generalnie często dotyczy zwłaszcza, że kojarzę ten temat związany z takimi typowymi koreańskimi grami MMO. One, to nie, rzucę paroma tytułami, nie mówię, że one są wszystkie w tej konkretnym, dotyczą tego konkretnego problemu, ale takie jak Ion na przykład,
Czy Black Desert też był najpierw tak, przez długi czas Black na wschód?
I one potem... w ogóle często jest tak, że te gry powstają na przykład w Korei i one potrafią mieć na przykład kilka lat już dość rozwoju i jakby z historii swojej, kiedy na przykład trafiają w Black Desert, trafiło najpierw w ogóle na rynek rosyjski te wiele lat temu i na przykład działało przez rok w ogóle w Rosji. Mówię, nie mam pamiętam, czy to był dokładnie rok, ale było dużo, zanim w ogóle trafiło do Europy. I tutaj to zależy od tego, kto jest wydawcą. I te gry rzeczywiście mają zmieniany model ekonomiczny, bo europejski gracz nie przyjmie tak chamskiego, tak agresywnego pay to win, jak jest w tych azjatyckich produkcjach i się łagodzi w związku z tym ten model. A z kolei to nie zmienia faktu, że europejscy gracze narzekają na to, że te gry są pay to winowe i tak czy inaczej, a one są już względem tych azjatyckich odpowiedników, bo to jest teoretycznie ta sama gra, prawda?
Tak, tak.
Wiadomo,
tak.
Że w przypadku, to są różne buildy tej gry, one mają w różnym czasie wprowadzane te aktualizacje, to nie jest to ta sama gra, nie dałoby się ich połączyć ze sobą na przykład. Ale no, są łagodzone, że jednak ta kultura azjatycka bardziej akceptuje coś takiego i czy gracze są bardziej skorzy to zaakceptować, że tak wygląda ta rzeczywistość, a europejscy gracze są bardziej w takiej sytuacji gotowi po prostu nie odpuścić, powiedzieć sobie, chrzanie to.
Mam śmieszny przykład, bo Path of Exile również ma chińskiego klienta, jest to tak zwany, gdzie jest oczywiście inny rodzaj monetyzacji, ale są też jakieś funkcje w grze, w której... Europejscy gracze bardzo by chcieli. Jest na przykład ileś funkcji, na przykład, że jak kupisz peta, to sam zbiera tam jakieś walutę za tobą, którą i tak ty klikniesz, a to jest zbierane samo. I ludzie mówią, że kurde, im ręce odpadają od ilości klikania w Path of Exile, a tam po prostu tak jak w Diablo 3 biega jakiś pet i zbiera to za ciebie. Nie ukrywam, chyba też bym coś takiego kupił, bo mam w Path of Exile już 4000 godzin.
To jest akurat taki wyjątek specyficzny, pewnie trochę inny, ale zazwyczaj to wygląda właśnie tak, że te gry mają bardziej agresywny model tam, a mniej agresywny tutaj.
Lost Ark chyba też był przy jakoś podobnym przypadkiem, nie? Że on na wschodzie najpierw był wypuszczony?
Tak, tak. To jest gra, która... Ja pamiętam, jak ja zacząłem pracować gry online, to był 2014 rok chyba. Mm-hmm. To pamiętam, że gdzieś na pierwszych latach pisaliśmy teksty o nadchodzącym killerze Diablo 3 i w ogóle. I tak, Lost Ark pojawił się w zeszłym roku w naszej części świata, więc ja ta gra ma już trochę na
nie wiedziałem,
lat.
Że to aż tyle.
To długo się zbierało. To i w ogóle wydał to Amazon, tak?
Tak, z Amazona.
Tak, więc jakby Amazon jest wydawcą i też taka specyfika właśnie, że teraz Amazon zaczął wydawać część z tych gier właśnie azjatyckich.
Ja mam jeszcze takie pytanie do was. Takie trochę hipotetyczne, to znaczy, jak wyobrażacie sobie kierunek, w którym pójdzie monetyzacja takich gier? Bo dam wam, od czego mi się to w ogóle wzięło. Jest sobie dalej Fortnite. Fortnite miał po prostu Battle Passa. I Battle Pass sobie istniał, co sezon, czy tam co rozdział się pojawiał nowy Battle Pass. A ostatnio odkryłem, że Fortnite ma jeszcze jakąś przepustkę ekipy. I to nie z tą ekipą związane, o której jakby myślicie, słysząc ekipa, ale to jest coś w ramach abonamentu, w ramach którego dostajesz jeszcze tego Battle Passa i coś tam poza tym, nie? I to jest dla mnie takie okej, okay, czyli po prostu mamy dodatkowy level płacenia trochę więcej za coś, co tam mógłby człowiek zapłacić. I jak sobie wyobrażacie, gdzie to pójdzie dalej? Nie mówię, że konkretnie Fortnite, ale z płatnościami.
Po pierwsze, to jest pytanie, które jest warte bardzo dużo pieniędzy.
To na pewno.
Jaki jest kolejny krok w monetyzacji? Ja bym powiedział, że to będzie mieszanie tego, co było do tej pory. Jeszcze pół roku temu bym powiedział, że może jakiś blockchain czy jakieś krypto. Obecnie to już chyba umarło.
Chyba
całe
tak.
Szczęście. Więc powiedziałbym, że będzie więcej tego samego.
Okej, bo też dla mnie bardzo ciekawą obserwacją po prostu jest fakt, jak przyzwyczailiśmy się do pewnych rzeczy jako gracze, po prostu mówię o całej grupie, w grach, które kiedyś były dla nas bardzo takie agresywne, bardzo niepożądane. I myślę o całej, nazwijmy to w cudzysłowie, dramie z lootboxami. jak lootboxy były najpierw, o spoko mechanizm, taki jakiś w sensie sobie jest, potem lootboxy zostały przekręcone do jakiegoś takiego poziomu, który był nieakceptowalny, przecież zajęły się tym rządy sławetne i jej mówiące, że to jest mechanika niespodzianki i tak dalej, a dzisiaj padło hasło, że Unia Europejska, gdzieś widziałem taki nagłówek, w sensie chyba coś się tworzyło u nas na ten temat, że chce się mocniej rozprawić z tematem lootboxów, co oznacza, że no coś się z tym dzieje, a jeszcze gracze teraz, no już nawet zauważam takie reakcje, że czasem jak coś nie jest w formie lootboxa, to nie jest aż takie atrakcyjne, bo to się fajnie otwiera, bo jest fajna animacja, jest fajny dźwięk i dostajesz za darmo niby, no bo przecież masz lootboxika. I to jest zaskakujące, bo dotarliśmy do etapu, gdzie ludzie lubią otwierać skrzynki.
No to zależy, czy dostałeś skrzynkę za darmo, czy zapłaciłeś wcześniej. Ale...
Oczywiście niektórzy robią jeszcze, nazwijmy to, karierę w internecie z otwierania skrzynek i oni to mogą kupować, bo kasa, jaka im się zwraca przez to, że im ludzie wpłacają, no to jest inna sprawa. Ale to jest, powiedzmy, grupa, o której nie myślę w tym momencie.
Jeśli nawiązujesz ogólnie do tego, do pytania wcześniej o przyszłość, to właśnie wydaje mi się, że to przez te nowe legislacje i nowe prawa wprowadzane te lootboxy będą się wycofywać, ponieważ przygotowywanie osobnych systemów i osobnych buildów na konkretne terytoria, czy to jest Unia Europejska, czy nawet konkretne kraje jak Francja czy Holandia, ponieważ oni bardzo dużo działali w tym temacie, jest nieopłacalne, więc lepiej po prostu zrobić jeden ogólny system, który będzie działał i na nim się skupić na optymalizacji tego na cały świat.
Czyli znaleźć system, który będzie obejściem wszystkich praw, żeby potem znowu się prawodawcy, czy też jak się to określa, musieli głowić, jak ten system ograniczyć.
To jest w ogóle ciekawy przypadek, kiedy mówisz o tych graczach, którzy chętniej kupują i otwierają i jakby coraz bardziej traktują jako rzeczywistość, a zarazem jakby organizacjami państwowymi, które dochodzą do wniosku, że jest to szkodliwe i w interesie tych właśnie graczy trzeba ten proceder ukrócić. I to jest właśnie fajny przykład, bo to często tak działa i w tym wypadku rzeczywiście to tak działa, bo lootboxy są na niekorzyść. One są, to jeżeli mikropłatność, przynajmniej tak jak nie wiem, w przypadku World of Tanks kupujesz sobie na przykład czołg, jakiś tam Sherman na przykład, nie? I w jakiejś tam odmianie i coś tam, no to jest ten konkretny, to nie jest 5% szans na ten czołg Sherman. Owszem, w World of Tanks pojawiły się lootboxy w jakichś tam świątecznych wydarzeniach czy coś, wiadomo, gra free to play musi z tego korzystać, ale jakby to jest mimo wszystko bardziej uczciwy model, kiedy kupujesz konkretny produkt za konkretną cenę. Jakby lootboxy są dla ludzi, mają ten element hazardowy, który jest niebezpiecznie uzależniający i rzeczywiście fajnie byłoby, gdyby zniknęły. A mogą pozostać sobie w formie jakichś darmowych pierdółek, które, bo jakby pewnie, bo tu jego głównym problemem jest to, że można je kupić, tak? Jeżeli to jest, nie wiem, pojawi się tak po prostu skrzynka i możesz sobie coś otworzyć jako nagrodę za level, ale nie możesz jej kupić w żaden sposób, no to nie jest samo w sobie szkodliwe, prawda?
Te mechanizmy są bardzo wykorzystywane w na przykład Game as a Service, jakichś nowych grach, jakichś, nie wiem, Arkham Knights na przykład. Gdzie dostajesz lootboxa w grze, które już po prostu kupiłeś, ewentualnie kupujesz jakiegoś battle passa, ale nie kupujesz konkretnie tej skrzynki, co jest również obejściem praw.
Tak, miałem przed chwilą jeszcze jakąś mądrą rzecz do dodania i kompletnie straciłem wątek, bo jak mi powiedziałeś o tych Gotham Knightsach i sobie przypomniałem to ciężkie doświadczenie, jakim była ta gra.
To ciężkie.
To aż mi wyleciało z głowy. A miałem taki fajny punkt do powiedzenia i totalnie teraz nie wiem, o co mi chodziło.
Jak ktoś chce śledzić najnowsze trendy w wyciąganiu pieniędzy z kieszeni graczy, to trzeba patrzeć na azjatyckie gry mobilne, bo one wprowadziły konta. One mają w ogóle często na przykład w tych grach, nie jest tak, że masz konto premium na przykład. Nie, tam są 4 czy 5 poziomowe konta premium, czyli masz premium 1, 2, 3, 4, 5, każdy jest droższy.
Mobilki bardzo często korzystają z jakiegoś systemu VIP, coś tam.
Tak, albo właśnie VIP 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, więc jakby te rzeczy zostały już wprowadzone, więc często jest tak, że te gry jakby wyprzedzają mainstream. One to testują i to, co u nich działa, to potem zaczyna powoli skapywać właśnie do tych dużych mainstreamowych produkcji.
Przypomniałem sobie. Miałem coś, bo powiedzieliście o tym, że kraje i w ogóle ludzie, którzy stoją w obronie obywateli, tak to ładnie nazwijmy, ograniczają przed lootboxami. I ja pamiętam, jest jeden etap, który mnie absolutnie wkurzył na tym, z tym związany, że w GTA Online nie mogę korzystać z bonusowego kasyna do raz dziennie zakręcenia w Polsce, ponieważ jest to hazard. W Polsce jest to nielegalne, a tam po prostu się kręci jakimś tym i można wygrać walutę in-game'ową, można wygrać samochód i tym podobne rzeczy. I nie mogę z tego korzystać w Polsce.
Nawet na Twitchu nie można w Polsce, jak jest jakieś głosowanie, czy nie wiem, czy gracz wygra tą grę, czy nie, w Polsce nie możesz tego obstawić.
Więc ja rozumiem, że prawo ma regulować pewne rzeczy, ale uważam, że czasem w temacie gier prawo nie jest chyba w pełni dostosowane do tego, żeby zrozumieć, jak działają gry.
Tutaj prawodawcy są zawsze parę kroków z tyłu, tak, za zmianami, więc oni, tak jak mówisz, no to jest bez sensu, zwłaszcza, że na przykład normalnie ten sam hazard w postaci lootboxów jest pełen gier, które są w Polsce dostępne i to, nie, to jakby czym to się różni? Co więcej, to o czym mówisz jest hazardem w grze, za który ty nie płacisz, prawda? W związku z tym...
Tak mi się wydaje, bo jako, że nie mogłem z tego sam skorzystać nigdy, to nie wiem, czy tam na przykład jest opcja za kolejne próby za kasę już in-game'ową, a no możesz tak, kupić shark-kardy teoretycznie.
Czym to się różni od lootboxów w grach, gdzie możesz kupować i masz tam szansę na coś tam?
Nie w wiem. Polsce ogólnie prawo jest tak skonstruowane od całkiem długiego czasu, że jakikolwiek wynik konkursu lub właśnie losowania jest, jeśli wynik jest losowy i nie możesz na to wpłynąć w jakiś sposób tym, kim ty jesteś, czyli na przykład swoją wiedzą, że odpowiesz na jakieś pytanie czy coś, potrzebuje masy papierkowej roboty, żeby dostać pozwolenie na przeprowadzenie loterii. Wiemy, ponieważ się tam spotykaliśmy się podczas robienia konkursów na gry online, gdzie właśnie to był często problem, ale udało się z tym poradzić.
Czyli tak, znaleźliśmy dobry sposób na to.
Nie, po prostu zaczęliśmy składać te wszystkie papierki.
Może być tak. Dobra, to słuchajcie, myślę, że temat prawdopodobnie jest jeszcze do przegadania przez kolejne kilka godzin, żeby się zanurzyć w każdy jego obszar, ale nie będziemy tego robić, ponieważ odcinek jest już wystarczająco długi. Zresztą zostawiamy też, drodzy słuchacze, wam trochę do przemyślenia i wiem, że Adam miał do nas jeszcze pytanie na sam koniec, które chciał nam zadać i na które ja nie jestem gotowy odpowiedzieć, ale zadaję je.
Mówiliśmy na początku o tych naszych doświadczeniach takich, nazwijmy to, troszkę bardziej krępujących, czyli jak gry, w których wydaliśmy bardzo dużo, a mnie ciekawi, jakie są gry free to play, w których spędziliście najwięcej czasu i w których nie wydaliście ani złotówki. I może w takim razie, skoro zadaję to pytanie, to sam szybko na nie odpowiem. W moim przypadku jest to Heroes of the Storm, czyli MOBA Blizzarda, w której spędziłem grubo ponad 100 godzin i nie wydałem ani złotówki.
Tak, jak mówisz o MOBAch, to już chciałem powiedzieć League of Legends, ale kiedyś wykupiłem jakiś jeden paczkę kryształków czy czegoś, żeby sobie skina odblokować chyba, więc to odpada. W Hotsach wydaje mi się, że nie wydałem nic, ale nie jestem taki na 100% pewny, więc nie powiem. Ale wrócę do czegoś, o czym już powiedziałem dzisiaj, czyli że Merge Mansion, w które cisnę od roku, nie wydałem ani złotówki, a gdyby pewnie zliczyć wszystkie godziny, które w tej grze spędziłem, no to trzeba by pewnie ze 400, może nawet 500 godzin ustawić.
Pro tip, jak masz iPhone'a, a masz iPhone'a, to tam jest czas, który spędziłeś na aplikacji. Tak. I trzeba by to niestety co 2-3 tygodnie spisywać, bo to jest ten, oni podają tylko za ostatnie chyba 3 tygodnie i
ja
tyle.
Ja sobie to w ten sposób uśredniłem kiedyś i to było na, nie wiem, około chyba kwietnia czy maja zeszłego roku i właśnie wtedy byłem na etapie, że miałem około 200 godzin, jeśli bym policzył czas z odpaloną aplikacją w ciągu tygodnia, właśnie uśredniony na dłuższy okres. Więc to nie jest do końca miarodajne, ale tak na wyczucie bym powiedział, że jestem pewnie w około 400-500 godzin.
Tak.
W mobilkę, w której łączę śmieci ze sobą. Ale nie wydałem nic.
I ja ci powiem przewrotnie, ponieważ jak się tak zastanawiałem i ogólnie o mikrotransakcje w grach, to jest Diablo 3, ponieważ na początku jak gra wyszła, zarobiłem na niej tyle, że się zwróciła, jeszcze miałem trochę górki.
Sprzedawałeś na domu aukcyjnym?
Tak, sprzedawałem temki i zarobiłem tyle, żeby gra się zwróciła.
Byłeś jednym z tych,
którzy nam zepsuli grę, tak?
Tak, ładnie dźwięczył, dzięki.
Chyba kończymy ten podcast.
Dokładnie.
Znasz adres do Blizzarda, gdzie wysyłać wszystkie...
Pan Blizzard, proszę tam wykopać pana Dźwiedzia za jego złą historię z domem aukcyjnym. No to będzie już totalna dygresja. Czy czwórka ma stosować jakieś... Bo ja wiem, że tam ma być jakiś battle pass, gdzieś mi się obiło o uszy o timerach na niektórych sprzedawcach, handlarzach i tak dalej, ale nie wracają do idei domu aukcyjnego, prawda?
Nie. Nie sprawdziło się. Dla niektórych.
Bardzo. Bardzo dobrze.
Będą mikropłatności, tak. Będzie season pass. Ale w praktyce oni mówią, że to będą mikropłatności kosmetyczne, więc okay. Jakby...
To jeszcze jedna absolutnie totalna dygresja, za przeproszeniem, z dupy. Przypomniało mi się, bo dzisiaj oglądałem tam nowy trailer Hogwarts Legacy, który wyszedł, że w Hogwarts Legacy było wielkie zamieszanie w kontekście tego, że do gry mają trafić mikropłatności, gdzie twórcy powiedzieli, że nie będzie mikropłatności. I potem się okazało, że jedyną mikropłatnością ma być opcja kupienia jakiegoś paka kosmetycznego, który jest dodawany chyba do wersji deluxe albo do preorderów. Więc się zastanawiam, po cholery implementować cały moduł mikropłatności, bo musisz go zrobić, żeby to się znalazło w grze, dla jednej rzeczy.
To do tego jeszcze trzeba obsługiwać te płatności.
Dokładnie.
Trzeba mieć do tego cały system zwrotów i tak dalej, więc to jest...
Idiotyczne. Więc albo ta gra kiedyś dostanie po prostu masę mikropłatności jeszcze, albo to jest jakaś naleciałość, którą przez to, że dają ekskluzywnie na jakiejś platformie, to muszą dać.
Teoretycznie też. Może to rozwiązać inaczej. Są po prostu DLC-ki. Przecież do tej pory były i one zawsze były po prostu dodatkową zawartością w każdym sklepie Sony, Steam. Można po prostu kupić DLC i jakby nie musi mieć mikropłatności, chociaż czy DLC nie jest w pewnym sensie mikropłatnością? Jest, prawda? Kupujesz grę i masz na przykład dodatkową kolorki, nie wiem, twojej frakcji na przykład jako DLC. Długo tak to wyglądało przecież, więc to...
Więc tak jak mówiłem, dygresja totalnie z czapy, ale tak mi się przypomniało akurat w temacie dziwnych rzeczy. Dobrze, drodzy słuchacze, bardzo dziękujemy wam, że poświęciliście nam ten czas. Jeśli macie ochotę, podzielcie się w komentarzach, czy to na YouTubie, gdzie jesteśmy już do posłuchania na kanale Gry Online, czy też w komentarzach pod newsem na przykład na Golu. Co wy uważacie, jeśli chcecie się przyznać, to ile wy wydaliście na mikropłatności w grach? Ale jeśli nie chcecie, to tego nie róbcie.
My się przyznaliśmy, więc teraz wasza kolej.
Dokładnie. Może nie będzie tak źle. A jeśli jakimś cudem na przykład słucha nas ktoś, kto jest tym jednym z mitycznych wielorybów i niekoniecznie chce się przyznać ile, ale dlaczego aż tyle, podać nam swoje jakby powody, dla którego wydał bardzo dużo pieniędzy, to chętnie też przeczytamy. Podzielcie się, jeśli macie ochotę, i tymczasem dziękujemy wam bardzo serdecznie i słyszymy się no pewnie niedługo.
Dzięki bardzo.
Na razie, pa, pa.